psycholog po prostu ma pomóc nadążyć człowiekowi za tym, co umożliwia mu medycyna.
Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Dr Mateusz Zatorski, Uniwersytet SWPS.
Ma mu też pozwolić na to, żeby tą ścieżkę leczenia zaakceptował. Ma wziąć udział zgodnie z wiedzą obowiązującą w procedurach związanych z żywym dawstwem. Tak jak w każdym elemencie życia, a na pewno zdrowia i ważnych decyzjach życiowych, wiedza, nie wiem czy psycholog, ale wiedza psychologiczna jest ważna, tak tutaj, opierając się na badaniach, ale i też na własnych indywidualnych doświadczeniach, po prostu ta wiedza jest niezbędna.
Czy można dzisiaj przeszczepić oko?
Nie słyszałem o czymś takim, jeżeli chodzi o przeszczepy. Według mojej wiedzy na pewno przeszczepy rogówek.
Czy osoba, która dostaje taką nową rogówkę, powinna być jakoś przygotowana przez psychologa, psychoterapeutę?
To wszystko zależy od specyfiki pacjenta. Więc bardziej bym się skupiał na tym, czy dana osoba, która taki przeszczep ma, jak tą swoją chorobę przeżywa. Wydaje mi się, że to jest bardzo zindywidualizowana kwestia i nie wkładałbym tej konieczności konsultacji, terapii czy interwencji do jednego worka. Na poziomie medycznym w ogóle, jeżeli chodzi o transplantację, to są bardzo jasno określone procedury, też przepisy prawa, które to regulują. Jest też organ rządowy, instytucja, która nazywa się Poltransplant, która koordynuje te wszystkie aspekty dotyczące logistyki przeszczepów, w tym rogówek, banku organów, bo taki też bank istnieje, albo bieżących przeszczepów. Więc medyczne i takie logistyczne procedury istnieją. Procedury, w które byłby zaangażowany psycholog albo wiedza psychologiczna, też takie procedury są, ale one nie są tak dobrze uregulowane jak kwestie medyczne. Dla przykładu, jeżeli mówimy o transplantacji od osoby zmarłej, no to wiedza dotycząca rozmowy z rodziną potencjalnego dawcy zmarłego jest dość dobrze określona. Te procedury tworzył psycholog, ale już czy zawsze psycholog musi być przy takiej rozmowie, nie jest to określone. Podobnie jeżeli chodzi o transplantację i przygotowanie osób chorych. W niektórych szpitalach osoby, które są przygotowywane do transplantacji organów, mają opiekę psychologiczną, patrz, psychonkolog i transplantacja szpiku, a w niektórych takiej opieki nie ma. Więc jest to raczej domena, jeżeli chodzi o Polskę, taka domena świadomości, że jest to potrzebne, bo taka świadomość już się rodzi w środowisku personelu medycznego, natomiast nie ma jasnych wytycznych, które by to regulowały.
Czy transplantacje to przyszłość medycyny?
Mogę powiedzieć tylko za siebie. Nie mogę być tutaj obiektywnym, bo medycyna się kieruje, w ogóle nauka kieruje się faktami, bazą danych, evidence-based, jak to się ładnie nazywa. Pytanie jest takie, czy metoda leczenia osób chorych przez transplantacji jest skuteczna. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy mogę powiedzieć, że coraz bardziej skuteczna. Więc jeżeli chodzi o proporcje osób czekających na leczenie i to, co oferuje transplantologia, to uważam, że transplantologia jest ewidentnie kierunkiem medycyny przyszłości.
Gdybym ja potrzebował jakiegoś dawcy, na przykład przeszczepu serca, czy jako osoba niewidoma, moje szanse są gorsze, lepsze?
Pewnie lekarz, ja nie jestem lekarzem, ale powiedziałby panu, nie chodzi o to podobnie jako wiek metrykalny, tylko chodzi o pana stan somatyczny. Czy nie ma pan innych przeciwwskazań związanych z tym, żeby otrzymać serce? Na poziomie medycznym, tak i na poziomie psychologicznym patrzymy na indywidualne przygotowanie potencjalnego biorcy do przeszczepu serca. Ale myślę, że podam jeszcze inny przykład, taki dość spektakularny. Pytanie, czy na przykład dawca żywy dawca nerki, czyli taka osoba, która oddaje jedną swoją nerkę, a z drugą pozostaje, czy tam jest jakaś granica wieku? No, to myśląc tak bez konkretnej wiedzy, no wydaje mi się, że dawca no musi być młody raczej, bo ta nerka jest młoda i im osoba starsza, tym trudniej dojść do zdrowia po oddaniu nerki. Tak nie jest. Czy w Polsce najstarszą dawczynią, uważam, że jedną z najlepszych nerki, była pani, która miała ponad 70 lat i była w doskonałym stanie zdrowia. Więc jeszcze raz podkreślę, zarówno biorca, jak i dawca, takie pozorne problemy związane z tym, że ktoś nie może być biorcą albo ktoś nie może być dawcą, eliminują badania medyczne, które stwierdzają wiek biologiczny, a nie metrykalny, a już na pewno trzeba wyeliminować wszystkie takie stereotypy, które gdzieś funkcjonują. Kto może być dawcą, kto może być biorcą. Nie, trzeba się uważnie przyjrzeć indywidualnie takiej osobie.
Czy osoba niewidoma może być dawcą?
Nie wydaje mi się, żeby sam problem ze wzrokiem eliminował osobę jako dawcę. Podobnie jak nic z przeciwwskazaniem, że była biorcą, sam jednego biorcę niewidomego znam. Postęp, jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą transplantologii, jest olbrzymi, a my tego nawet nie widzimy. Mówię o takich niuansach, o których tylko wiedzą chorzy, na przykład nowe leki immunosupresyjne, które wchodzą właściwie co...
To są leki, które pomagają utrzymać przeszczep.
Tak, tak. I ta wiedza na temat tych leków i te nowe generacje leków powodują, że po prostu możemy coraz lepiej dbać o te organy, więc ten postęp czasami oczywiście jest rewolucyjny, kiedy się okazuje, że na przykład wchodzi do użycia robot, słynny Da Vinci, który przeszczepia z pomocą chirurgów, albo polska rewolucja, czyli praca nad biodrukowaną trzustką, ale chyba bardziej istotne są te zmiany ewolucyjne, czyli nowe generacje leków, czyli rozwój innych technik przeszczepiania na poziomie chirurgicznym. Dla uważnego obserwatora ewolucyjna zmiana, olbrzymia i w dużym tempie, postępuje cały czas, tylko po cichu. Natomiast my obserwujemy takie zmiany rewolucyjne i myślę, że w Polsce takie rewolucje, tak, oczekiwałbym takich rewolucji, lada chwila. Liczę na to, mam nadzieję też wziąć w tym jakiś udział, że te zmiany w 2020 roku i ewolucyjne, i rewolucyjne będą następowały, zarówno w Polsce, jak i na świecie. A to, co wydaje mi się bardzo ważne, że Polska po prostu będzie brała w tych zmianach udział może pełniej niż do tej pory. Czyli, że te wszystkie słupki, informacje o tym, że transplantologia w Polsce kuleje, że uzyskamy nową energię, nowe życie i nowe zdrowie, które pozwoli nam lepiej funkcjonować osobom chorym, ale i też tym, którzy towarzyszą osobom chorym w 2020 roku.
Dr Mateusz Zatorski, psycholog Uniwersytet SWPS w Poznaniu. Sygnały świata zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.